Między небом а землёй.
Dzień dobry. Dziś nietypowo, bo nie w sierpniu będziemy rozmawiali o trzeźwości. A pretekstem jest konferencja, którą w minionym tygodniu zorganizowała Krucjata Wyzwolenia Człowieka z udziałem chyba najważniejszych osób w naszym kraju zajmujących się tą tematyką. A nas najbardziej interesował duchowy wymiar walki o trzeźwość. W programie także o współczesnych wyzwaniach duszpasterskich z perspektywy proboszcza jednej z poznańskich parafii, a także o niezwykłej i ważnej dla naszego kraju postaci świętego Andrzeja Boboli, którego rocznica śmierci przypada już w najbliższy wtorek. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. Alkohol nie dyskryminuje i nie wybiera tylko kobiet lub mężczyzn, albo wierzących czy niewierzących. Proces wyjścia z nałogu potrafi jednak znacząco wspomóc wiara. Mówili o tym uczestnicy poznańskiej konferencji Ku trzeźwości narodu. W jej trakcie Sandra Soluk rozmawiała z przewodniczącym zespołu Episkopatu do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych, biskupem Tadeuszem Bronakowskim oraz moderatorem krajowym Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, księdzem Jarosławem Błażejakiem.
Alkoholizm jest najbardziej demokratyczną chorobą, jak powtarza pan profesor Wojcieszek. Przede wszystkim trzeba czynić wszystko, aby takich osób uzależnionych było jak najmniej. Wiemy dobrze, że w Polsce jest bardzo wiele osób uzależnionych od samego alkoholu. Oblicza się, że około 1 000 000 osób. No, ale to jest wynik takiej proalkoholowej mentalności, jaka zagościła w sercach, umysłach Polaków, że alkohol musi być zawsze, wszędzie, przy każdej okazji, że gościnność to jest częstowanie alkoholem. Otóż nie, musimy wrócić do wolnościowego pojmowania własnego życia, bo tak naprawdę troska o trzeźwość to jest troska o wolność wewnętrzną człowieka.
Wrócić? A kiedy tak w Polsce było, że była inna mentalność?
100 lat temu, kiedy zyskiwali niepodległość, Polacy pili 10 razy mniej, czyli jest do czego wracać. Oczywiście wiemy dobrze, że nie wszyscy piją w jednakowych ilościach. Musimy zdawać sobie sprawę, że jeśli mamy około 1 000 000 osób uzależnionych, 3 razy tyle pijących ryzykownie i szkodliwie, to po drugiej stronie mamy około 3-4 milionów osób całkowitych abstynentów. Natomiast pozostałe gdzieś 80% Polaków stara się używać alkoholu w sposób taki bardzo racjonalny. Natomiast osoby uzależnione, no to już jest inne zagadnienie.
Co zrobić w takim razie, księże biskupie? Zakazać reklam, zakazać filmów z alkoholem?
Odpowiedzialność rodziny, kościoła, samorządu i państwa. Te cztery instytucje są odpowiedzialne za trzeźwość naszego narodu. Tak najkrócej moglibyśmy powiedzieć, rodzina chroni miłością. Miłość jest największym czynnikiem chroniącym. Jeśli w rodzinie będzie wiele miłości, wiele ciepła, jeśli rodzice będą troszczyć się o swoje dzieci, wtedy będzie mało problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Kościół chroni prowadzeniem ludzi do Pana Boga, wskazywaniem celu i sensu ludzkiego życia. Badania naukowe bardzo wyraźnie podkreślają, że religijność jest czynnikiem chroniącym. Jeśli chodzi natomiast o państwo i samorząd, to zadaniem państwa i samorządu jest stanowieniem dobrego prawa i skuteczne jego egzekwowanie. Mamy to na myśli przede wszystkim likwidację reklamy alkoholu, która czyni w Polsce ogromne spustoszenie, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, ale także mamy, jeśli chodzi o to właściwe prawo, właściwa cena alkoholu i liczba punktów alkoholu. W Polsce jeden punkt alkoholowy przypada na 270 mieszkańców, a Światowa Organizacja Zdrowia mówi, aby jeden punkt przypadał na 1000 mieszkańców czy na 1500 mieszkańców. W Polsce przedwojennej przypadło na 2500 mieszkańców.
A może całkowity zakaz?
Nie będzie całkowitego zakazu, bo również Kościół opowiada się za cnotą umiaru. Jeśli ktoś spożywa alkohol bardzo rzadko, w bardzo małych, symbolicznych ilościach, to nie zagraża jego i wolności osobistej, narodowej. Natomiast prohibicja była w Stanach Zjednoczonych, ona się nie udała. Oczywiście, jeśli ja podejmę sam taką osobistą decyzję, że nie sięgam po alkohol, no to jest całkowity zakaz. Ale to ja sobie zakazuję, może nie zakazuję, tylko podejmuję taką decyzję dobrowolnego daru. Ale przecież ci, którzy sięgają też w sposób umiarkowany po alkohol, muszą takie decyzję podejmować, bo mama, która spodziewa się dziecka, musi zachować całkowitą abstynencję. Kierowca, który wyjeżdża na drogi, musi zachować abstynencję. Nauczyciel, który idzie do szkoły, musi zachować abstynencję. Więc abstynencja jest czymś jak najbardziej normalnym.
Przyjrzyjmy się także problemowi alkoholizmu z poziomu parafii, która również dysponuje różnymi narzędziami do pomocy uzależnionym. Zapowiadany ksiądz Jarosław Błażejak.
Parafia ma bardzo dużo narzędzi, ale to wszystko rozbija się o podejście proboszcza i o podejście parafian, bo takimi narzędziami mogą być uroczystości rodzinne związane z sakramentami, prawda? Pierwsza komunia, chrzest, bierzmowanie, no śluby plus wesela, prawda? Tu najbardziej zrośnięty jest alkohol z weselami, prawda? I teraz ja na przykład zaproponowałem swoim wiernym, że jeżeli ktoś zdecydowałby się na wesele bezalkoholowe, no to powiedzmy żadnych ofiar nie musi uiszczać. To jest oczywiście odrobina, ale jakiś tam ukłon. Narzędzi jest naprawdę sporo, ale najważniejszym narzędziem, jakie ma do dyspozycji parafia, to jest ewangelizacja. Dlatego, że do abstynencji potrzebne jest zrozumienie tematu wolności. Temat wolności odkryjemy dopiero wtedy, kiedy naprawdę poznamy Pana Jezusa i zrozumiemy, czego On od nas chce i co chce nam ofiarować. Właśnie za wolność dzieci Bożych, prawda? Więc jeżeli ja przyjmuję Chrystusa, to doświadczam też w pewnym momencie prawdziwej wolności. Ale to oczywiście, słowa są proste tutaj. To jest proces cały, jakby przyjmowania tych prawd wiary, przekonywanie się do tego, że Chrystus nie chce mnie skrzywdzić, ale chce no właśnie wyprowadzać na wolność, prawda? Więc służy temu proces ewangelizacji, głoszenia, że Bóg cię uwalnia ze wszystkiego. I no wtedy mamy jakby do czynienia z innym człowiekiem, jeżeli uda się to.
Kto przychodzi do księdza częściej? Rodziny tych, którzy mają problem, czy ci z problemem?
Rodziny. Oczywiście, że rodziny. Tamtych trzeba ciągnąć za uszy, jak to się mówi. Chociaż rzadko, ale czasami też przychodzą oni sami. Jednak nie przychodzą w pełnej wolności, bo zawsze są już pod jakimś, przynajmniej mają wpływem alkoholu.
W pełnej wolności, w sensie zdecydowani, że chcą pomocy?
W wolności w sensie, że kiedy nie ma tego stuprocentowego używania intelektu, czyli zamroczenie alkoholowe, no to ja już uważam, że nie ma tej prawdziwej wolności i przychodzą dając sobie na odwagę. Po prostu, nie? Bo krępują się albo boją się po prostu.
I co wtedy? Jakie są pierwsze ruchy księdza?
No w przypadku osób, które są pod wpływem alkoholu, no to chwila rozmowy i na następny dzień się umawiamy.
Co ksiądz robi, żeby przekonać osobę uzależnioną do tego, żeby podjęła walkę o swoje zdrowie?
Modlę się za tą osobę, umadlam takie osoby bardzo często modlitwą wstawienniczą, bo przyjeżdżają też osoby takie bardzo zdesperowane już, które naprawdę wielokrotnie podejmowały różne próby pomocy sobie, czy też właśnie z rodzinami nieraz przyjeżdżają. I po prostu modlę się modlitwą stawieniczą, co nie znaczy, że ona przyniesie od razu skutek, ale mam też takie doświadczenie i przeświadczenie, że pochylenie się takie indywidualne nad taką osobą w formie modlitwy nad nią tylko bardzo przemienia tę osobę i jej nastawienie i do Pana Boga i do siebie samego, nie? Bo tutaj chodzi też o udrożnienie pewnych, nazwijmy to może nie do końca po chrześcijańsku, ale kanałów przepływu łaski Bożej.
Wracając do tych trzeźwych wesel, z jakim skutkiem?
O, to są bardzo incydentalne sytuacje, czyli bardzo rzadkie, ale jedno miałem takie na terenie swojej parafii akurat. Nie?
No tak, polska kultura jednak alkoholem stoi.
Tak, bardzo mocno stoi i jeden z takich gorszych wątków w tym to jest to, że nie zauważa się w tym najmniejszej chociażby dozy zła czy jakiegoś wręcz niebezpieczeństwa.
Już tylko najstarsi poznaniacy pamiętają niezwykłe czerwcowe dni 1938 roku, kiedy niezwykle uroczyście przyjmowano w mieście relikwie świętego Andrzeja Boboli. Zostały zdjęcia, entuzjastyczne prasowe recenzje z tamtego wydarzenia, a także pamięć w rodzinach. Ale już jednak nieco przybladła. Tę historię przypomni teraz Grażyna Wrońska w rozmowie z ojcem Dariuszem Michalakiem, superiorem Poznańskiej Wspólnoty Jezuitów.
A my w tej chwili stoimy przed ołtarzem świętego.
Jest bardzo ciekawy też sposób, w jaki powstawał ten obraz, ponieważ ukazuje w czarnej sutannie Andrzeja Bobole z rozłożonymi rękoma, za nim pędzący kozacy, którzy za chwilę będą go
torturować.
Tak. Nad głową Andrzeja Boboli widać anioła męczeństwa i też chwały zwycięstwa z palmą męczeństwa w ręce. Ciekawą rzeczą jest twarz Andrzeja Boboli, ponieważ w 1938 roku ciało i twarz Andrzeja Boboli były jeszcze bardzo dobrze zachowane i Bakałowicz po prostu stał nad szklaną trumną z ciałem Andrzeja Boboli. To jest obraz, który pokazuje największe podobieństwo twarzy Andrzeja Boboli.
To po prostu cud, ponieważ data męczeństwa jest odległa od momentu, gdy obraz był malowany.
Tak, Andrzej Bobola zginął śmiercią męczeńską 16 maja 1657 roku w Janowie Poleskim.
Kozacy go torturowali, a był niesłychanie żarliwym, gorliwym szerzycielem wiary katolickiej. Nawet był nazywany...
Duszochwatem.
O, tak. Duszochwatem.
Tak, dokładnie. Działał na terenach wschodnich Rzeczpospolitej. Był jednym z kilkudziesięciu jezuitów, którzy w tym czasie ponieśli śmierć męczeńską jako misjonarze, ale był jedynym, który ukazał się właśnie superiorowi w Pińsku. To było 40 lat po jego śmierci męczeńskiej, który był zatrwożony sytuacją, szalejącym konfliktem, wojną. I on się modlił, szukał jakiegoś świętego, który mógłby się za nim stawić i ukazał mu się święty Andrzej Bobola i mówi, dlaczego szukasz pomocy gdzieś indziej.
Ja tu jestem.
Kiedy tak? Ja jestem i mogę ci udzielić pomocy. Po trzech dniach poszukiwań odnaleziono właśnie trumnę i w tej trumnie znajdowało się ciało Andrzeja Boboli. Okazało się, że jest ono miękkie, nosiło ślady oczywiście męczeństwa i tortur, ale to tak wyglądało, jakby wczoraj zostało to ciało złożone do trumny.
Niezbity dowód świętości.
Tak. I święty Andrzej Bobola najpierw właśnie ukazał się jezuicie. W 1819 roku ukazuje się dominikaninowi w Wilnie. Ten dominikanin widzi wielką wojnę, wielki konflikt i głos Andrzeja, który mówi, kiedy ta wojna się zakończy, Polska odzyska niepodległość. I ta przepowiednia 100 lat później zostaje wypełniona po I wojnie światowej rzeczywiście. Ale druga część tej przepowiedni była taka, że Polska będzie krajem szczęśliwym, kiedy Andrzej Bobola zostanie uznany za głównego patrona Polski.
No i to się stało.
I można powiedzieć, że to się stało w tym znaczeniu, że jest w tym gronie patronów Polski.
Wspaniałych świętych.
Nie jest, można powiedzieć, że w tym pierwszym rzędzie, jest w tym drugim rzędzie razem ze Stanisławem Kostką. Natomiast jeszcze jest bardzo ciekawe, bo było trzecie ukazanie się Andrzeja Boboli, które miało miejsce ostatnie w serii, miało miejsce 16 maja 1987 roku w Strachocinie.
Tam, gdzie się urodził najprawdopodobniej.
Tak, proboszcz, widząc w nocy ciemną postać, usłyszał bardzo wyraźny głos. Ja jestem święty Andrzej Bobola i chcę, żeby w tym miejscu oddawano mi cześć.
Wspaniałe historie z życia świętego, niezwykłego świętego. A my jeszcze o jednej rzeczy musimy powiedzieć. W odnowionym pięknie kościele ojców jezuitów przed samym prezbiterium jest tablica, która mówi, że stało w tym miejscu ciało świętego Andrzeja Boboli, trumna z jego szczątkami.
Kiedy w 1938 roku, po kanonizacji Andrzeja Boboli w Rzymie, trumna z jego ciałem, można powiedzieć, odbywa taki uroczysty przejazd właśnie z Rzymu specjalnym pociągiem.
Triumfalny, można powiedzieć.
Tak, tak, do Warszawy na Plac Zamkowy. I Poznań został wyróżniony. Nie wiem właśnie, co się wydarzyło, dlaczego coś takiego. Od 13 do 17 czerwca 1938 roku w naszym kościele przy ulicy Dominikańskiej zatrzymała się trumna z ciałem świętego Andrzeja Boboli. Były tutaj wielkie...
Niezwykłe to były dni i noce, bo kościół był otwarty i ludzie z całego Poznania, z okolic przyjeżdżali, żeby oddać cześć świętemu.
Tak, i dokonywały się różne cuda. Też do dzisiaj żyje chociażby pani Bogumiła, która wtedy była 2-letnią dziewczynką i tata spod Poznania postanowił przyjechać tutaj rowerem. Różańcem dotknął trumny, wrócił do domu i różańcem dotknął ciała swojej córki i choroba ustąpiła.
Wspaniała historia, wspaniała opowieść, a ja jeszcze tylko dodam, że ołtarz świętego Andrzeja Boboli jest teraz pięknie odnowiony. Podobnie zresztą jak cały kościół doczekał się gruntownego remontu.
Tak, został poddany renowacji. Sam obraz, który jest bardzo w tej chwili wyraźny, to z niego powstawały różne inne wersje obrazu świętego Andrzeja Boboli i tutaj no, można śmiało powiedzieć, jest to jeden z najpiękniejszych ołtarzy bocznych obecnie w kościołach poznańskich.
Błyszczy wspaniałą złotą dekoracją. Zwraca uwagę.
Patrząc na ten ołtarz, dobrze jest nie zatrzymywać się na tym, co zewnętrzne. To, co zewnętrzne, ma nam pokazać wielki heroizm tego człowieka, który posługiwał Kościołowi i Rzeczpospolitej w bardzo trudnych czasach. Przypomnijmy, że właśnie w Wilnie przez kilka lat panowała zaraza. Święty Andrzej Bobola bardzo heroicznie, bez jakiejkolwiek trwogi czy lęku o swoje zdrowie, pomagał ludziom chorym, ubogim. Ludzie, do których na pograniczu Rzeczpospolitej się udawał, to byli ludzie często, którzy potrafili tylko wykonać znak krzyża, nie wiedzieli czy do końca nawet, czy są katolikami, czy prawosławnymi. A może warto też jeszcze wspomnieć o jednym elemencie, że tutaj właśnie w bezpośredniej bliskości modli się wspólnota prawosławna ukraińska i myślę, że Andrzej też daje nam taki znak, że chce być takim patronem naszego polsko-ukraińskiego pojednania.
16 maja, w najbliższy wtorek, w rocznicę męczeńskiej śmierci świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski, w poznańskim kościele ojców jezuitów przy ulicy Szewskiej. A przypominamy, Bobola był jezuitą. Odprawione zostaną uroczyste msze święte o godzinie 15 i o godzinie 18. Czy rzeczywiście kościoły gwałtownie pustoszeją, jak możemy często usłyszeć w mediach? I czy współczesny wierny to już inny parafianin niż jeszcze kilkanaście lat temu? Te pytania postanowiłem zweryfikować u księdza Marka Matyby, proboszcza dużej poznańskiej parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy.
Z perspektywy proboszcza poznańskiej parafii, dostrzega ksiądz zmiany, jakie zachodzą w kościele? Czy to jest taki bardzo powolny proces? Bo często się mówi, że młyny kościelne mielą powoli, no ale teraz mówimy bardziej o tych młynach zewnętrznych, które mają wpływ na to, jak te kościelne młyny mielą.
Mają wpływ. Życie świata ma wpływ na to wszystko, co się dzieje. Choć myślę, że każda parafia ma dość specyficzny swoją strukturę, swoją historię i to pewne jest różnie. No ale zauważa się, jeśli chodzi o liczbę ludzi, że i pandemia zrobiła swoje, laicyzacja, która postępuje. Ale można powiedzieć, że te zmiany są, nie są takie tragiczne, myślę, dla Kościoła, bo jednak ludzie przychodzą, ludzie wracają też. Jest tak, jak to zawsze.
To jest tak, że użył ksiądz określenia, wracają.
Tak, wracają, tak. Po latach czasami wracają, wracają jeszcze po pandemii. Także to jest właściwie wolność i tutaj na to no, nie ma człowiek wielkiego wpływu, bo to jest wolność człowieka. On albo jakaś sytuacja w jego życiu, albo łaska oczywiście uświęcająca, no powoduje, że on wróci.
Parafia Świętej Trójcy to jest taka parafia typowa dla dzisiejszego kościoła, czy nie? Czy ma swoją specyfikę?
Myślę, że ja tam jestem 12 lat i muszę powiedzieć, że jest to dość specyficzny kawałek miasta.
Dębiec. Legendarny.
Bardzo często ludzie mówią, skąd jesteś? Nie z Poznania, z Dębca.
Jednak.
Czyli jest to jednak środowisko, które się bardzo mocno identyfikuje z tą dzielnicą. Myślę, że tutaj jednak sprawa Cegielskiego, także ci ludzie, którzy tam przede wszystkim to są spuścizna pracowników po Cegielskim, ale też i taki duch patriotyczny, prawda, tych ludzi, więc dość specyficzne to jest miasto w mieście.
Mówi się często o tym, że kościoły pustoszają, tylko ja nie mam takiego wrażenia, żeby to się odbywało w jakiejś skali masowej i w wielu parafiach nie widzę tego, żeby ławki świeciły pustkami w czasie, szczególnie niedzielnych mszy świętych. Oczywiście w masie katolików, tak statystycznie, to może tak wyglądać, te ubytki, ale to nie jest tak, że trzeba jakoś te ławki teraz sztukować, wystawiać, żeby to głupio nie wyglądało, że jest pusto.
Rzeczywiście to jest w ogóle ciekawa rzecz, co się dzieje w kościele, bo on ciągle jakby, ciągle żyje, ciągle idzie w jakimś kierunku. I myślę, że to rzeczywiście nie jest tak, że ten odpływ ludzi jest jakiś taki bardzo silny i bardzo zauważalny. No, gdy wrócimy lata 30 wstecz, no to wiadomo, że to było masowe jakieś takie uczestniczenie, ta religijność była masowa, ale teraz, ze względu na to, że jest trochę mniej, ta jakość się zwiększyła religijności, I myślę, że ciągle są ludzie, którzy jednak wracają. Czyli jak ktoś złowieszczy i mówi, że Kościół umarł, to jest nieprawda, bo Kościół ciągle żyje i ciągle są ci, którzy wracają.
A Dębiec w tym wszystkim to jest też tradycja. Tak? Ile jest jeszcze takiego kościoła tradycyjnego, a ile jest już nowoczesnego parafianina, który inne pytania zadaje, który ma inne oczekiwania?
Ja myślę tak, że patrząc na parafię dębiecką, to rzeczywiście są różne osoby, różni ludzie związani też z wiekiem, z wykształceniem. Te życiorysy ludzi są radykalnie każdy inny. Ale myślę tak, że sprawdza się tradycyjnie duszpasterstwo, bo to jest bardzo ważne, żeby to, co było, jest, ale też trzeba w jakiś sposób czynić takie rzeczy, takie akcje duszpasterskie, które by pobudzały młode pokolenie albo średnie pokolenie do przemyśleń, do refleksji jakichś. No i to też próbujemy robić.
Ale to jest na pewno bardzo trudne, no bo jeżeli mówimy o tradycyjnym duszpasterstwie, to jest różaniec na przykład, czy róże różańcowe. I teraz jak ja sobie to do młodych ludzi próbuję przypasować, to mi zupełnie nie pasuje do tego wabika, który miałby tych ludzi młodych do tego przyciągnąć.
Tak, ja jestem też zdania, że Kościół nie musi mieć jakiegoś wabika, bo największym wabikiem jest sam Jezus Chrystus. I tutaj bardzo często ja negatywnie myślę, jeśli byśmy chcieli przekupywać ludzi, robić wszystko, żeby ich zdobywać. Nie, Chrystus zdobywa, ale przy naszym udziale. I teraz mówi pan redaktor tutaj o tym tradycyjnym duszpasterstwie. Ja właśnie ostatnio miałem taką odezwę do parafian, że mówię, kochajmy to duszpasterstwo tradycyjne. Majowa litania, później w październiku różaniec. My mamy też apele przed figurą na zewnątrz. Mówię, zobaczcie, to jest maj, to jest, dajmy coś od siebie. I muszę panu powiedzieć, że ludzie jednak dość mocno, jeśli chodzi o liczbę uczestniczą w tym tradycyjnym duszpasterstwie. Ja ostatnio czytałem papieża Jana Pawła II, naszego świętego, który bardzo podkreślał to tradycyjne duszpasterstwo, które czasami teolodzy, no tak mówią, że to jest takie słabe duszpasterstwo. Ja uważam, że ta tradycja jest bardzo piękna, nie możemy jej niszczyć, wręcz wpisywać w to duszpasterstwo jakieś też motywy, żeby ci ludzie wiedzieli, że modlitwa litanią, no to jest modlitwa.
Myślę o takiej zmianie parafianina. Czy to jest widoczne u księdza w parafii? No bo mogą być trudne pytania. Kiedyś parafianie, mam wrażenie, nie byli tacy odważni. Może być większa potrzeba demokratyzacji, wpływu na parafię. No my chcielibyśmy tutaj jednak współdecydować o tym, co się dzieje w parafii. Tutaj widać zmianę?
Nie jest to jakaś taka chęć wpływania na losy parafii. Mamy możliwość, przecież są rady duszpasterskie, rady ekonomiczne. Są też grupy w parafii, my mamy ich akurat bardzo dużo, gdzie mogą ludzie się zrzeszać, mogą przychodzić. Tam na pewno w tych grupach mniejszych jest możliwość bardziej zaistnienia, kim ja jestem, o co mi chodzi, jakie mam problemy, jakie mam pytania. Ale żeby w jakiś sposób mieć wpływ i decydować, to ja myślę, że ta odpowiedzialność jest ciągle jednak scedowana na kapłanów.
Nie ma takiego dążenia do tego wzorca niemieckiego, gdzie świeccy coraz mocniej wchodzą. No oczywiście do tego dochodzi jeszcze ta rzeczywistość synodu, o synodalności, który też przecież ma poszerzyć ten komunikat pomiędzy parafią, księdzem, wiernymi.
Ja myślę, że też wydaje mi się, że w parafii jest ważna postawa księdza, jednego, drugiego, trzeciego. Jeżeli ksiądz jest otwarty, to wydaje mi się, że nie ma problemu z tym, żeby ktoś przyszedł i opowiedział, czy maila nawet wysłał. Jeżeli jest zamknięty, no to mija się to z celem prawdopodobnie i...
Może zamknięci nie powinni być kapłanami, tak sobie myślę.
No właśnie, pewno tak, chociaż różnie to się w życiu jakoś tam układa, ale powinien być kapłan otwarty i właściwie nawet takie sytuacje, gdzie ktoś ma jakieś naprawdę odrealnione nawet pomysły, no jednak cieszyć się, że ten człowiek jest i wziąć to pod uwagę, bo parafia to jest zlepek różnych ludzi, którzy No są w tej parafii, są w tej rodzinie i tak w rodzinie. Mama i tata i jest córka i syn poprawny, super, ale jest też trudny, którego kochamy i się wychowuje w tej
Jeśli
rodzinie.
Jeśli przyjdę 2 minuty przed mszą, to na dębcu znajdę miejsce, czy nie? Czy do siedzenia, czy już raczej...
Znajdzie pan miejsce do siedzenia, bo kościół jest duży, mamy 550 miejsc siedzących i oczywiście na kolędzie, jak ludzie wspominają lata 80., 70., mówią, że trzeba było wychodzić pół godziny wcześniej, bo już miejsc siedzących się nie uświadczyło. A dzisiaj jest możliwość zajęcia miejsca, no ale też trzeba podkreślić, że z parafii dębieckiej się narodziło kilka parafii, więc to też się ta sytuacja zmieniła. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę.
Czy na przykład jest taka sytuacja, że wojna, pandemia sprawiła, że paradoksalnie ludzie bardziej się garną? Szukają pewności, stabilności. No to daje tradycja, msza. To często jest naród, no i Kościół.
Ja myślę tak, że wojna, pandemia, to są rzeczy, których człowiek się nie spodziewał, ale ma pan redaktor chyba rację, że ludzie odnajdują w Kościele, czyli 2000 lat temu, jak Jezus to powiedział, to dzisiaj mówi to samo, nic nowego. I w tym kontekście jakby ludzie czują się pewni. To jest przynajmniej konstans, to jest fundament. To wszystko się jednak zmienia i świat się zmienia. I ja powiem szczerze, że widzę, że Kościół dzisiaj ma bardzo dużo do zaoferowania. Właśnie pewien taki fundament, którym jest Chrystus. Później taka pewne bezpieczeństwo. Dzisiaj dużo ludzi jest frustrowanych, napiętych. Pędzimy wszyscy, ja też. I w Kościele można odzyskać jakiś pokój, pojednać się z Bogiem, przemyśleć swoje życie. No to są rzeczy, których na ulicy się nie dostanie.
To ja w takim razie życzę księdzu, żeby na mszę świętą na Dębcu trzeba było wychodzić, no może nie pół godziny, ale przynajmniej ten kwadrans wcześniej,
bardzo
żeby
dziękuję.
Jednak w spokoju usiąść.
Bardzo dziękuję.
Przed mikrofonem ojciec Dawid Grześkowiak, który tym razem opowie o znaczeniu i sile gestu nałożenia rąk.
Szczęść Boże, kochani. Czasem są takie sytuacje w życiu, że kiedy ktoś odchodzi, ktoś umiera, a był dla nas ważny, to mówimy, że on żyje w naszej pamięci, że jest w jakiś sposób żywy i obecny przy nas, mimo że fizycznie go z nami nie ma. I czasem się mówi wręcz, że duch tej osoby unosi się w tym miejscu, gdzie przebywał, gdzie mieszkał pomiędzy nami. Czasem też, tak w cudzysłowie, rozmawia się z tą zmarłą osobą. I jest to jakiś naturalny etap żałoby, takiej próby pogodzenia się ze stratą. Ale był też taki pomysł, fałszywy oczywiście, że taki właśnie stosunek do Jezusa mieli uczniowie, kiedy został ukrzyżowany, że w tym swoim smutku i żalu wymyślili zmartwychwstanie, wymyślili to, że on nadal żyje, że jest obecny. No ale tak jak powiedziałem, to był fałszywy pomysł i myślę, że to, o czym dzisiaj czytamy w Dziejach Apostolskich, pokazuje nam, dlaczego to nie jest tylko jakaś fantazja zasmuconych uczniów, że to nie jest tylko jakaś symboliczna obecność Jezusa, ale prawdziwe działanie z mocą, prawdziwa obecność. Bo mamy sytuację dzisiaj w Dziejach Apostolskich, gdzie Filip głosi z mocą Ewangelię. A właściwie warto to dodać, on głosi Chrystusa, głosi konkretną osobę. Nie głosi tylko jakiejś historii, opowieści o jakimś wybitnym człowieku, ale próbuje przez to swoje głoszenie doprowadzić do spotkania z żywym Jezusem, osobą, która żyje, i tę jego naukę potwierdzają konkretne znaki, że to nie jest tylko właśnie jakaś historia nieprawdopodobna, może i piękna, ale to jest historia, która przemienia życie do tego stopnia, że chromi chodzą, że zniewoleni przez złe duchy są uwalniani. No i to, co mi się wydaje takie bardzo ważne, to pojawia się radość, że ci ludzie doświadczają radości, czyli czegoś, co zmienia ich życie, że doświadczają jakiejś nowości swojego życia i że to życie już więcej nie będzie takie samo, jak było do tej pory. Ale ta historia ma oczywiście swój ciąg dalszy i o tym właśnie opowiem po krótkiej przerwie. Czytamy, że ci, którzy słuchali słów Filipa apostoła, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa, ale nie otrzymali jeszcze Ducha Świętego. I właśnie na tę specjalną okoliczność zostali zawezwani apostołowie Piotr i Jan, o których czytamy też, że byli uznawani za powagi, że sam Piotr jako głowa Kościoła i Jan, który był jednym z najważniejszych apostołów, wzywa się ich, aby włożyli ręce. I ten gest nakładania rąk to nie jest też jakaś nowość, to jest bardzo stary gest, jeszcze znany w Starym Testamencie, I on miał swoje też różne znaczenia. Pierwsze z nich to było takie znaczenie ofiarnicze. Jeżeli ktoś przychodził, ofiarowywał jakieś zwierzę na ofiarę za swoje grzechy, to wkładał na nie ręce. Tak jakby trochę chciał zostawić na tym zwierzęciu swoją grzeszność, tak jakby w jakimś sensie utożsamiał się z tą ofiarą, ale ta ofiara idzie w jego miejsce. Drugi gest to gest błogosławieństwa, pobłogosławienia, wezwania Bożego błogosławieństwa nad kimś, nad osobą. Kolejna taka sytuacja to nadanie jakiejś funkcji, funkcji sakralnej i takim przykładem chociażby jest historia Jozuego, na którego Mojżesz wkłada ręce, czyniąc go wodzem ludu Izraela, tego, który ma prowadzić. No i oczywiście w Nowym Testamencie pojawia się ten gest, Jezus nakłada te ręce zwłaszcza wtedy, kiedy uzdrawia i można powiedzieć, że nie tylko po to, żeby jakoś przekazać tą boską moc w tych uzdrowieniach, ale też w jakimś sensie można powiedzieć, że ma tutaj takie zadanie, to włożenie rąk, że pragnie jakby wziąć też na siebie zło, które jest w człowieku i wyzwolić człowieka spod jego panowania, a przekazać właśnie swoje błogosławieństwo. Zwyciężyć zło, a dać dobro. Takie jest działanie Jezusa. No jest jeszcze inny gest, który pojawia się w Nowym Testamencie i pojawia się też w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Gest nałożenia rąk, który ma znaczenie bardzo specyficzne. Ten gest 3 razy się pojawia w Dziejach Apostolskich i on jest związany z przekazaniem Ducha Świętego, z darem Ducha Świętego dla osoby, na którą wkłada się ręce. I samo włożenie rąk to jest taki gest pewnej bliskości. Być może nie każdemu byśmy na to pozwolili, nie każdemu pozwolilibyśmy się tak dotknąć. Jest to gest też bardzo taki czuły. To nie jest jakieś pokazanie wyższości czy panowania nad kimś, ale to jest bardziej gest bliskości, dotknięcia, kontaktu, ale też związany jest z przekazaniem, ale przede wszystkim miłości. Jest to gest, który ma być czuły i takie jest jego zadanie, ponieważ przekazuje kogoś, kto jest niesłychanie czuły, delikatny, Ducha Świętego. I o tym Duchu, który przychodzi, jest dzisiejsza Ewangelia. Pan Jezus mówi: ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze. Na zawsze, czyli już nigdy nie będzie takiego czasu, kiedy go nam zabraknie. Że być może to jest taka obietnica też dla uczniów, którzy w pewnym momencie doświadczą tego, że Jezusa już nie ma fizycznie pomiędzy nimi. Ale On mówi, że będzie Duch Święty, Pocieszyciel, Duch Święty, Paraklet, będzie z wami na zawsze, do końca świata. Duch, który jest osobą, który jest osobą, która ma w sobie życie, jest duchem, który ożywia i czytamy też dzisiaj w drugim czytaniu, że Chrystus umarł, ale został powołany do życia przez Ducha, że Duch jest ożywicielem, że mówi też Stary Testament, że wszystko, co żyje, ma w sobie tchnienie życia, tchnienie, pneuma, Duch, Duch, który ożywia wszystko. I to jest też Duch, na którego czekamy, szczególnie może w tym momencie roku liturgicznego, kiedy zbliżamy się powoli do uroczystości zesłania Ducha Świętego. To jest Duch, którego daje nam Ojciec przez Syna. To jest obietnica Ojca. To jest coś, co Ojciec zamyślił od początku świata, że przekaże swojego Ducha przez dzieło swojego Syna każdemu człowiekowi, który pragnie. I Duch jest przekazywany we wspólnocie Kościoła. Po to się woła apostoła Piotra, głowę Kościoła, apostoła Jana, ten, który jest zaliczany do tych filarów Kościoła, po to, żeby przekazali Ducha, bo On jest przekazywany we wspólnocie Kościoła. Duch, który niesie w sobie charyzmat, ale który jest przekazywany przez tę, można powiedzieć, hierarchiczną część Kościoła, że posługuje się i chce się posługiwać zwykłymi ludźmi, o których też czytamy. Piotr miał swoje słabości, chyba największą zdradę Pana Jezusa, kiedy się Go wyparł, a mimo to posługuje się przez takich właśnie ludzi. I Duch działa z mocą w Kościele. To nie jest tak, że te wszystkie nadzwyczajne rzeczy się całkowicie skończyły w Kościele. One cały czas są obecne, się pojawiają. Są świadectwa ludzi, którzy właśnie tak doświadczają mocy Ducha Świętego, jak o tym czytamy dzisiaj, przez jakieś uzdrowienie. Ale też myślę, że jeszcze bardziej powszechnie, przez doświadczenie radości, przez doświadczenie Bożej obecności, przez to, że Duch przychodzi i objawia nam Boga. I Duch przychodzi przez miłość. Pan Jezus mówi, jeżeli będziecie mnie miłowali, będziecie miłowali przykazania, czyli będziecie żyli miłością, no to to jest coś, co otwiera na Ducha Świętego. Bo Duch przychodzi przez miłość i daje miłość. I uzdalnia do tej miłości. I tak jak powiedziałem, jest tym, który niszczy w nas zło, a wyprowadza z nas dobro, wyprowadza z nas miłość. I to, co jest jeszcze bardzo ważne. Duch Święty jest tym, który chce być przywoływany. Duch Święty to jest ten, który jest przeznaczony dla tych, którzy pragną. Samo to Jego imię, Paraklet, dosłownie oznacza przywołany. Ten, który jest przywołany, jest przy nas, no ale właśnie, to jest ważne, żeby Go jednak wołać, przywoływać tą najprostszą modlitwą, jaka może być do Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty. Szczególnie, tak jak powiedziałem, w tym czasie, w którym się znajdujemy, to jest czas wołania o Ducha Świętego po to, żeby doświadczyć ożywienia swojej wiary, po to, żeby poznać lepiej Boga, bo Duch to jest też ten, który nam objawia Boga w Słowie Bożym, w modlitwie. W każdym momencie, kiedy chcemy wejść w kontakt z Bogiem, możemy doświadczyć tego gestu dotknięcia, bliskości, przyjścia Ducha Świętego, który zmienia życie, który dotyka serc. Ale właśnie, trzeba pragnąć i trzeba mieć wiarę, że przez tak proste środki, jak nałożenie rąk chociażby, że Duch Święty przychodzi, że jest w swoim Kościele, że jest tym, który go ożywia, który nieustannie, a ma sporo do pracy, trzeba to powiedzieć, niszczy nieustannie zło i próbuje wyprowadzać dobro z każdego jednego człowieka, z każdego jednego wierzącego, a jednocześnie też chce przyprowadzić tych, którzy jeszcze Boga nie znają, do poznania, do prawdy. To jest Duch, który nieustannie też sam przywołuje. Duch i oblubienica wołają przyjdź, tak czytamy w Apokalipsie. Zatem Duch to jest ten, który też nas przywołuje i który chce być przywołany, bo na tym polega miłość, wzajemne nawoływanie się po to, żeby w końcu się spotkać, żeby doświadczyć właśnie tej miłości Bożej, tej czułej miłości Boga, która się objawia przez Ducha Świętego. Prośmy w tym czasie bardzo usilnie, przyjdź Duchu Święty, aby właśnie doświadczyć odnowienia swojej wiary po raz kolejny. Tego Wam z całego serca życzę. Szczęść Boże, dobrej niedzieli.
My również życzymy Państwu dobrej niedzieli. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski, kłaniamy się nisko, a po godzinie 13 zapraszamy do wysłuchania słuchowiska, żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka, Dekalog zła.
Między niebem a ziemią.